Kiedy wydawnictwo Znak Litera Nowa przysłało mi książkę Moniki Sobień-Górskiej Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia, wyjąłem ją z koperty i natychmiast nabrałem chęci, żeby włożyć ją do niej ponownie i odesłać do nadawcy. Czy oni upadli na głowę, że przysyłają mi jakieś kobieciane wakacyjne czytadła, czy ja przestawiłem swój program na rozmowę o jakichś babskich powieściach wakacyjnych? Takie miałem skojarzenie. Zwiodła mnie brzydka kolorowa okładka rodem z taniej pop psychologicznej półki, albo takiej z dworcową pulpą do pociągu. Zapomniałem kompletnie, że to jest reportaż, o który sam poprosiłem na podstawie rozesłanych wcześniej zapowiedzi wydawcy. Chciałem przeczytać o tym, jak to jest zmierzyć się z duchowością terapeutyczną, z kręgami kobiet, z ustawieniami hellingerowskimi, z szamanizmem, z radykalnym wybaczeniem, z duchowym przywództwem guru z YouTube'a, z tym całym, w moim przekonaniu, szajsem. A dostałem książę czyninę dla pań, której do ręki bym nie wziął. Ale to jest wina wydawnictwa, że postanowiło skrzywdzić autorkę. Sobień-Górska nie napisała bowiem książki dla zapłakanych pań. Napisała uczciwy i w gruncie rzeczy bardzo odważny reportaż o przejściu przez te współczesne oazy duchowości dla postkatolickich sierot. Przeszła przez rozmaite kursy wellbeingu, medytacji, manifestacji i superpopularnej hellingerowszczyzny, względnie suchą stopą, dzieląc się z nami zarówno własnym kosztem psychicznym, jak i własnymi zyskami z tego doświadczenia. I to drugie jest chyba najodważniejsze. Gdyby to była książka demaskatorska o tym, jak bardzo cały ten biznes nie działa, nabija ludzi w butelkę, to w sumie nie byłoby po co jej czytać. To jest książka zniuansowana, nieoczywista, pokazująca w gruncie rzeczy to, co najtrudniej uznać, że współczesna quasi-terapeutyczna quasi-duchowość jest i taka, i skażona egzaltacją i chucpą, i zarazem dystrybuująca treści i metody wcale nie tak znowu odległe od tego, co proponują inne formy oddziaływania psychoterapeutycznego. W gabinecie certyfikowanego najświętszego terapeuty można się poczuć równie obco, co na ustawieniach hellingerowskich albo podczas sesji z refleksolożką, ale też tu i tam może wydarzyć się coś rozwijającego, coś poszerzającego horyzonty, coś, co uczy. Mówiąc to, pragnę zaznaczyć, że nie nabrałem chęci na powielanie ścieżki Sobień-Górskiej. Nie pójdę na ustawienia, nie będę szukał neurografologa czy kogo tam. Może co najwyżej pouczę się medytacji jako sposobu na uspokajanie umysłu, jako techniki relaksacji, nic więcej. I pewnie Sobień-Górskiej może nawet ta moja decyzja by się jakoś podobała i w sumie to sugeruję. Ale jest jeszcze coś, co sprawia, że jej książka mi imponuje i pod wieloma względami uwodzi. Sobień-Górska w swoim roku sensu i ukojenia prowadzi nieprawdopodobnie uczciwą emocjonalną narrację, taką, która sprawia, że podróżując przez kolejne gabinety kolejnych światłych lub nieświatłych przewodników, czujemy się wpięci w jej system nerwowy. Przeżywamy ekscytację, nadzieję, odkrycia oraz zmęczenie. Ja zestroiłem się z nią do tego stopnia, że mój kryzys czytelniczy nałożył się idealnie na jej kryzys narracyjny, kryzys tego poszukiwania, kryzys oglądania tej nowej duchowości. Nagle poczułem, że nie wytrzymam kolejnego prucia emocjonalnego na kolejnym ustawieniu hellingerowskim bądź szamańskim rytuale, że zaraz od tych ran, traum i nieuleczonych cierpień wystrzelę strumieniem żygów, jak z filmu Czarownicy z Eastwick, o ile jeszcze ktokolwiek ten film pamięta. Odczekałem jednak parę dni i wróciłem do lektury. I tym razem czytałem już z przygnębieniem. Sobień-Górska pokazuje bowiem jeszcze coś. Nawet jeśli nie jest to książka potępiająca te nowe ścieżki polskiej duchowości, to jest to książka portretująca nędzę powszechnego sieroctwa. A może nawet nie jest to kryzys duchowy wprost. Może to po prostu zupełna niezdolność do prowadzenia refleksji nad własnym życiem, nieumiejętność mentalizowania własnych stanów psychicznych, ich pomieszczania we własnym umyśle, bez natychmiastowego potępiania i bez przymusu działania, zrobienia czegoś, by się ich pozbyć. Być może to jest największa bieda współczesności. Książka Sobień-Górskiej niekoniecznie nie dotyczy bowiem praktyk duchowych. Z całą pewnością dotyczy jednak odczuwania, czucia po prostu, samego siebie, świata wokół, nadawania sensu sytuacjom i faktom. Czasem wręcz obsesyjnego, naiwnego poszukiwania odpowiedzi, przekonania rodem z Polianny, że wszystkie rzeczy dzieją się po coś, a ze złego dobre wyjdzie. Sobień-Górska pokazuje, jak nielogicznie szukamy sprawstwa w obszarach, w których go nie mamy i jak łatwo przychodzi nam przyjmować postawę ofiary tam, gdzie faktycznie strasznie dużo zależy od nas. To emocjonalne pomieszanie rymuje się jakoś z intelektualnym brakiem ciekawości, z całkowitą nieumiejętnością czytania metafor, czy w ogóle czytania czegokolwiek, z czymś bardzo prymitywnym po prostu. I grzebiemy w emocjonalno-intelektualnym śmietniku. Hasła internetowych uzdrawiaczy i przewodników nie są bowiem niczym nowym. Nic z tego, co przeczytałem, nie miało w sobie ani cienia oryginalności. Były to przepakowane i raz lepiej, raz gorzej konfekcjonowane te same prawdy, które znajdziemy w wielu innych tradycjach myśli filozoficznej czy wprost psychoanalitycznej, a czasem po prostu zwykłe głupoty, które bardziej mieszają w głowie niż dokądkolwiek prowadzą. Pomyślałem też o jeszcze jednej dość ważnej rzeczy. Kiedy 20 lat temu w gronie nielicznych odmieńców fantazjowałem o upadku Kościoła katolickiego, o świeckim społeczeństwie marzyła mi się większa wolność, mniej autorytarnych prostackich sądów, którymi karmiły rozliczne ambony. I coś w tym jest. To jest wolność, to jest przestrzeń do poszukiwań, to jest pole do przeżycia własnej historii, nie tej złożonej z zakazów i nakazów, ale to także śmietnik i chaos z dudniącym w tle YouTube'em i migoczącym Instagramem. I to nawet nie jest bazar, to jest jakaś symulacja wolności. I w tym wszystkim wcale nie przestaliśmy być katoliccy. Dalej szukamy cudu. Kariera ustawień hellingerowskich najlepszym dowodem. To nie proces, nie praktyka, nie mozuł ma nas uzdrowić, lecz cud. Event, w którym objawiona prawda wydobywa się z gardeł przypadkowych osób niczym ryk wszechwiedzącej entropii w miejsce Boga Ojca. Pójdźmy wszyscy do stajenki, tam gdzie wiedzie gwiazda. A po drodze? No co, no po drodze przeczytajmy w pociągu do tejże stajenki książkę Sobień Górskiej, rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. To jest literatura gorzka i zupełnie niekobieca. I w tym zdaniu są zawarte aż dwa duże komplementy. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Monika Sobień-Górska, autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest książka, myślę, bardzo potrzebna i bardzo ważna i zupełnie nie, powiedziałbym, z tego rozdania, które sugeruje okładka, bo trochę panią unieszczęśliwiono okładką kobiecą tak zwaną, adresowaną do pań.
Ta sowa jest też taka magiczna. Tam,
troszkę jest strasznie. Mówię o tym dlatego, że ja myślę, że warto tą książkę wziąć do ręki i chwilę z nią pobyć, bo pani próbuje przeprowadzić czytelników przez świat tak zwanej nowej duchowości. To jest właściwie świat głównie z YouTube'a, Instagrama i trochę z takiego, powiedziałbym, z takich legend, które krążą między ludźmi. Mhm. Ale zacznijmy może od takiego pytania, zanim zagłębimy się w to, przez co pani nas prowadzi jako czytelników. Jak to właściwie jest z tą duchowością? Co pani przez duchowość rozumie? Bo to, co uzyskujemy na wyjściu, to niekoniecznie jest aż tak bardzo powiązane z duchowością, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
No myślę, że tak naprawdę na koniec to wychodzi właściwie jakaś taka pulpa, która jest zaprzeczeniem duchowości. To też pewnie sobie o tym porozmawiamy. Ja próbowałam gdzieś na własny użytek też, żeby być jakoś uczciwą czy szczerą wobec czytelnika, na samym początku próbowałam zdefiniować, czym ta duchowość w ogóle, no nie wiem, dla mnie ma być, jaki jest ten punkt wyjścia. I oczywiście definicji jest bardzo dużo, począwszy od tego, że prawie każde wyznanie, każda religia systemowa ma jakąś tam swoją definicję. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, że duchowość nie jest tożsama z wiarą dla wielu osób. Natomiast ja rozumiem to w taki sposób, jako uznanie jakiejś siły wyższej, wyższej od siebie samego, i no, jakaś próba ustosunkowania się w życiu do tej siły, to znaczy albo zaprzeczenie jej, albo nie wiem, jakiś rodzaj próby przyjęcia, czy jakiegoś czasami dealowania z tą siłą wyższą, co bardzo fajnie dla Kościoła. On sobie też zagospodarował to poletko, bo też no, jakby handluje tym dostępem, powiedzmy, do tej siły wyższej. Ja też rozumiem to jako takie przyjęcie, że poza tym materialistycznym punktem widzenia, czyli siebie jako człowieka no, złożonego z atomów, który w pewnym momencie się rozpada, jest też jakaś jego no, mniej namacalna, właściwie nienamacalna sfera, która jednak też decyduje o jego życiu. I tak to rozumiem. Natomiast ta duchowość, którą spotkałam i poznałam, robiąc dokumentację do tej książki, no, jest może nie zawsze, ale w większości zaprzeczeniem w ogóle takiego podejścia. Ona jest bardzo skrajnie materialistyczna, bym nawet powiedziała.
No właśnie, to też do tego warto za moment nawiązać, ale Zastanawiam się nad samą motywacją. Pani o tym dużo pisze. Ta książka jest w ogóle, myślę, taka bardzo szczera, jeśli chodzi o pani intencje jako dziennikarki, jako pisarki. Jest bardzo o pani w gruncie rzeczy. I teraz tak, zacznijmy może od tego pytania, co było motywacją. Dlaczego pani się w ogóle za to wzięła? Dlaczego ten świat duchowości z internetu był dla pani pociągający jako temat?
To jest bardzo ciekawe pytanie i zupełnie inną odpowiedź miałam, te, powiedzmy, 2 lata temu, kiedy zaczęłam pisać tę książkę, a dzisiaj myślę o tym zupełnie inaczej. To znaczy, ta pierwsza myśl, którą miałam, była bardzo taka defensywna, to znaczy nie, w ogóle siebie nie łączyłam moich osobistych potrzeb, potrzeb duchowych, nie łączyłam z chęcią podjęcia tego tematu. Widziałam to wyłącznie w taki sposób dziennikarski, to znaczy zobaczyłam trend. Mm-hmm. Po prostu zobaczyłam to na
Instagramie.
Opisze
ten humbug, tak?
Tak, więc mamy po prostu tutaj taką sytuację, gdzie widzę mnóstwo jakichś propozycji kursów. Widzę mm-hmm. moich znajomych, którzy na przykład ukończyli psychologię i zajmują się dzisiaj takim duchowym coachingiem od czasów pandemii na przykład, mm-hmm. bo wtedy ta potrzeba jakoś wzrosła w Polakach. No więc pomyślałam sobie, że przyjrzę się temu. Zobaczyłam też, że tak po prostu rozejrzałam się wokół siebie, że bardzo wielu moich znajomych zaczęło najpierw jeździć na takie kursy mindfulnessowe, trochę takie jogowe obozy, coś takiego, co nie jest jakąś taką, mówiąc brzydko, duchową szajbą, ale jest jakimś takim, no powiedzmy, rodzajem skupienia na sobie, no właśnie w takim kontekście, nie wiem, pracy z umysłem, pracy z ciałem, inaczej niż na psychoterapii. Ale później, to znaczy z miesiąca na miesiąc zobaczyłam, że ci sami ludzie już nie jeżdżą na te mindfulnessowe obozy, tylko zaczynają na przykład jeździć na praktyki szamańskie, albo na różnego rodzaju duchowe festiwale, albo na kupują kursy pracy z podświadomością i energią. I to nie były osoby, o których pomyślałabym, że są odklejone od rzeczywistości, że gdzieś tak, no nie wiem, biegają po łąkach w jakichś kwiecistych sukniach kobiety, a mężczyźni w jakichś powłóczystych szatach, tylko to są ludzie z korporacji, to są ludzie wykształceni. I tak pomyślałam, coś tu jest, o coś tu chodzi. No i chciałam się po prostu dowiedzieć. No tylko, że w trakcie tej dokumentacji, która trwała się ponad rok, wyszło na to, że ja też, mówiąc tak kolokwialnie, jechałam na dużym wyparciu, ponieważ ja się bardzo do tego dystansowałam. Pamiętam, jak złożyłam pierwszy brief do, właśnie chyba też o tym piszę w książce, do wydawcy, to on który stał po mojej stronie, to znaczy widział, był też bardzo krytyczny w stosunku do tych usług, do tego, jak one są też często, no są po prostu skamem bardzo często, więc był po tej stronie, powiedzmy, co ja, natomiast sam zwrócił mi uwagę, że jestem zbyt krytyczna. To znaczy, że tak naprawdę jeszcze nie weszłam w to środowisko.
Mhm. A już
mając,
go nie lubię.
Tak, tylko taką wiedzę naskórkową już bardzo formuję taką twardą tezę. I to była bardzo dobra uwaga. Natomiast za tą taką, no trochę nawet agresją chyba z mojej strony, takiej, że to trzeba zdelegalizować, bo to ci ludzie są oszustami, którzy tego rodzaju usługi świadczą, no kryła się też gdzieś jakaś taka moja... Mój wstyd chyba, jakaś taka krępacja związana z tym, że jakoś uległam takiej narracji, że duchowość jest dla ludzi głupich, to znaczy takich niewykształconych, takich, którzy właśnie wierzą w te baśnie z mchu i paproci, którzy najpierw wierzyli księżom, a nawet jeżeli się wypisali z tego środowiska i już nie jakoś tam no, nie dają tej daniny tej instytucji, to w gruncie rzeczy po prostu szukają czegoś na tym szkielecie zbudowanego, ale tak naprawdę to jest ten sam...
Okej, okay, ja to rozumiem. To gdzieś w tej książce jest. I jakby też rozumiem ten przekaz, że duchowość i te przeżycia duchowe nie są warunkowane jakby poziomem inteligencji ani klasą, z której się pochodzi. Ale ten element intelektualnego chaosu i wierzenia w bajki tu się cały czas przewija i to pani nie opuszcza.
Tak, to prawda. Mało tego, wydaje mi się, że po prostu dlatego to jest teraz tak... tak popularne, to znaczy to internetowe nauczycielstwo, ponieważ ludzie, którzy się wstydzili na przykład oficjalnie przyznać, że z tego korzystają, mogą to robić w zaciszu swojego domu, mogą to robić mając tylko telefon, tak naprawdę do dyspozycji, nawet nie trzeba mieć komputera, bo te kursy łączysz się, kiedy chcesz, musisz mieć tylko internet i nie wiem, słuchawki, więc daje to poczucie takiej anonimowości. Więc to, co było dla mnie pierwszym zaskoczeniem i też mnie samą odblokowało, dlatego ja też tam przechodzę pewnego rodzaju transformację, kiedy no, ten reportaż ma taki, jest zbudowany na takiej, no, powiedzmy, formie pamiętnika, nie? Gdzie ja też zapisuję po prostu takie...
A to tak było opisane?
Nie, właśnie nie. I to było też tutaj bardzo dużą rolę odegrał mój redaktor, który jest, to było bardzo ciekawe, bo ja zmieniłam wydawcę po drodze. Najpierw miałam pisać to w innym wydawnictwie. Ostatecznie wydałam to w Znaku, bo też właśnie dlatego, bo powiedział pan o tym, że tam bardzo przebija się w tej książce taki no, element, powiedzmy, indywidualne, skierowane na moje, powiedzmy, przeżycia, czyli ten taki rys osobisty. No i właśnie to była ta zmiana u poprzedniego wydawcy. Poprzedni wydawca chciał tego jak najmniej, a ten przeciwnie powiedział, że trzeba jego zdaniem to uwypuklić. Dlatego, że też zgadzam się z tym o tyle, że dlatego na to też poszłam w to, że ta duchowość, w ogóle duchowość, wydaje mi się, że no jest bardzo taką indywidualną sprawą. To znaczy, każdy z nas jakoś inaczej ją przeżywa. Nie?
Tak, ale to jest warto tutaj powiedzieć, o czym mówimy. O jakich, że tak powiem, aspektach, czy o jakich propozycjach rozwoju duchowego my rozmawiamy. To są przede wszystkim ustawienia hellingerowskie, tak, które królują.
Tak.
I to już ustawia całą tę historię.
Są niezwykle modne.
W bardzo konkretnym kontekście. To jest jakiegoś rodzaju mindfulness, ale trudno w zasadzie zdefiniować, co się pod tym kryje, bo to też jest taki wór właściwie pojęciowy. To są rozmaite manifestacje. Co to są te manifestacje, powiedzmy?
Manifestacje to jest też, warto o tym powiedzieć, dlatego, że jest to ogromna gałąź tego, tego biznesu, która generuje, wydaje mi się, że poza ustawieniami największe przychody dla tych nowych nauczycieli duchowych. Manifestacja to jest właściwie taka próba zgwałcenia umysłu, to bym chciała powiedzieć, ale takiego nastawienia psychicznego i pewnego rodzaju ćwiczeń mentalnych.
To jest po prostu autosugestia.
Tak, które mają bardzo mocno wpłynąć na to, jak my postrzegamy świat. Bo zgodnie z tą nauką nie manifestuje, czyli nie objawia, nie spotyka cię w życiu to, czego ty chcesz, tylko to, jaki jesteś. Czyli de facto świat ma odbijać ci dokładnie to, jaką jesteś osobą. Czyli jeżeli oczywiście to bazuje na jakichś tam strzępach psychologii, bo to jakby to jest normalne, no, że jeżeli mamy założenie, że ludzie są źli, no to nie będziemy z nimi nawiązywać bliskich relacji, albo będzie nam to trudno przychodziło, bo będziemy się ich bać, prawda, na przykład. Więc to nie jest też jakieś totalnie oderwane. Problem polega na tym, że ta cała manifestacja została przez tych nowych coachów, którzy działają na Instagramie, na Facebooku, zwulgaryzowana i sprowadzona do zaklęć, które mają nam przyciągnąć nowy samochód, nowego partnera lub partnerkę, jachty i pieniądze, które spadają z nieba. I zapisują się na te kursy nie wariaci, tylko ludzie, którzy, powtarzam, są wykształceni, którzy mają rodziny, którzy prowadzą własne biznesy i którzy mają też jakieś doświadczenie życiowe, bo raczej nie są to bardzo młodzi ludzie. Taka średnia to jest około 40 lat. Więc to jest ciekawe, dlaczego ludzie w to wierzą, prawda? Dlaczego uważają, że da się tak szybko zhakować rzeczywistość, bo to na tym polega. Czyli te manifestacje. No i coś, co jest bardzo, bardzo też popularne, to są medytacje i różnego rodzaju odosobnienia medytacyjne, kursy medytacji, które mają uwolnić nas od lęków, stresów i kołowrotku myśli w głowie.
A to nie jest akurat takie głupie.
Nie jest. I mnie na przykład to bardzo pomogło. Więc to jest też tak, że ja w pewnym momencie zaczęłam widzieć pewne korzyści z tego, że to wszystko na sobie testuję. Z ustawień hellingerowskich nie wyniosłam żadnych korzyści. Natomiast...
Raczej mam wrażenie, że to takie traumatyzujące było.
Tak, tak. Znaczy, mnie akurat to tak bardzo nie straumatyzowało, ani w ogóle mnie to nie straumatyzowało, raczej obciążyło, ponieważ ja też nie szłam tam właśnie z żadnymi takimi grubymi sprawami. Ja tam nie poszłam ustawić jakiejś traumy życiowej czy rodowej, tylko wzięłam w tym udział, więc raczej jakieś takie lżejsze tematy tam zaproponowałam. Natomiast obciążyło mnie to bardzo, ponieważ jeżeli ja sama uczestniczę w tym, jestem czującą się reprezentacją, albo po prostu obserwuję, to wraca się do domu z kwadratową głową, bo takie tam grube tematy wychodzą,
właśnie,
że...
No właśnie, ta książka jest w zasadzie taką opowieścią o tym, jak podczas tych szkoleń, kursów, ustawień, rozmaitych eventów, powiedziałbym, które mają rozwijać, w gruncie rzeczy skontaktowała się z pani z taką falą cierpienia i bezradności.
Tak.
Takie, można powiedzieć, powszechne sieroctwo.
To w ogóle było dla mnie szalenie zaskakujące. Chyba Zastanawiałam się nawet też nad tym ostatnio, co mnie z tego wszystkiego, w ogóle z tych wszystkich peregrynacji moich po tych różnych miejscach, co mnie najbardziej zaskoczyło. I właśnie wyszło mi, że ludzie są aż tak bardzo nieszczęśliwi. To znaczy, oczywiście, że nie żyję w jakimś, z jakąś różową szybą i mam kontakt z rzeczywistością, ale nie spodziewam się aż takiej skali. Tak dużo się mówi o tym, że Polska, szczególnie w ogóle teraz jesteśmy takimi, no powiedzmy 40-latkowy plus, no to dzieci DDA, prawda? Taka generacja po rodzicach alkoholikach. I naprawdę na ustawieniach hellingerowskich 90% to byli tacy ludzie, którzy właśnie nie przychodzili tam sobie ustawiać energię pod lepsze zarobki, czy pod to, żeby wymanifestować BMW 6, tylko po to.
Porsche, mityczne Porsche.
Porsche.
No tak, Porsche też się przewija.
Przewija, bo jeden nauczyciel duchowy przyje. Dwóch, rzeczywiście, kobieta właśnie, i mężczyzna, tak. Tak, oni tam jeżdżą, Porsche lubią ten brand. Natomiast rzeczywiście wracając do tego nieszczęścia, to bardzo to było widać na tych ustawieniach, gdzie ludzie przychodzili w gruncie rzeczy głównie po to, żeby ulżyć sobie w cierpieniu, które do nich wraca na skutek przeżyć z dzieciństwa, które były zalane alkoholem i rodziców. I to jest bardzo dojmujące. A druga sprawa to są kręgi kobiet, od których w ogóle zaczęłam dokumentację, które wydawało mi się, że to będzie taki lajcik, żebym zaczęła od jakichś takich dosyć przyjemnych rzeczy.
Nic podobnego.
No właśnie te kręgi kobiet rzeczywiście są, może ja też tak trafiłam, ale byłam kilka razy, to nie jest tak, że byłam raz, ale rzeczywiście tam takie elementy duchowe, one są takie lekkie. No tam oczywiście jakieś karty magiczne się układa, jakieś świece się pali, przywołuje się przodkinie przede wszystkim. No i tak jesteśmy trochę w takim, no powiedzmy sosie lekko ezoterycznym, ale lekko. Natomiast to, na czym polegają te kręgi, to jest po prostu wyrzucenie po raz czasami pierwszy przez kobiety takiego ogromnego, zintensyfikowanego cierpienia życia codziennego, z czym one nie mają do kogo pójść. Bo to wyzierało z tych opowieści, że to jest pierwszy raz, kiedy ja mogę komuś, anonimowo właściwie, znaczy widzimy się na tych kręgach, ale to jest tak jak w AA, no, że można już nigdy więcej nie trafić na taką osobę, siadając w tym kręgu. I te kobiety mówiły o tym, że Boże, po raz pierwszy ktoś na przykład mnie słucha i nie skroluje telefonu. Albo nie mówi do mnie, to idź do psychoterapeuty, on ci to poustawia, bo ja jestem... No nie mam w sobie tej pojemności jako twoja przyjaciółka, żeby się zmierzyć z tym twoim problemem. I nagle jest, bo zasady tych kręgów są takie, że się nie przerywa i że się nie ocenia. Więc ktoś mówi, może mówić co chce i ile chce. I nie ma tam telefonów, nie ma tam rozpraszaczy. Więc nagle się okazuje, że tak naprawdę tą potrzebą, to nie jest potrzeba połączenia się właśnie z absolutem jakimś, tylko bycia w taki najbardziej prosty sposób wysłuchanym.
No właśnie, to jest takie uderzające, że trochę to wygląda tak, jakby ludzie rzeczywiście nie wiedzieli, co zrobić po pierwsze z tym, co pojawia się w ich umyśle, ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, jakby zupełnie nie wiedzieli, którędy. I to jest takie dojmujące, prawda, że to jest jednak jakiegoś rodzaju oferta, no choćby po to właśnie, żeby ktoś nas posłuchał.
No problem też jest taki, że w ogóle nie wiem też jak pan o tym myśli, bo wydaje mi się, że też żyjemy teraz w takiej kulturze, która ma, i to jest bardzo niebezpieczne, taką narrację nam się wkłada do głowy, że szczęśliwy człowiek to jest ten, który nie ma problemów, który nie ma kłopotów, który się z niczym nie mierzy, co samo w sobie jest już jakimś podaniem nam tezy agresywnej, bo i na tym wyrastają ci guru, ponieważ oni mówią, że jeżeli ty się czujesz źle z czymś, jeżeli masz jakieś złe wspomnienia, jeżeli masz problem z ojcem, matką, z szefem, to znaczy, że jeszcze nie jesteś wystarczająco oświecony. Zapraszam do mnie i za te 2500 tutaj na tym kursiku dowiesz się, jak to zrobić, podczas gdy to jest nierozwiązywalny problem, bo życie zasadniczo jest takim problemem nierozwiązywalnym, więc jeżeli my cały czas czujemy, że coś jest w naszym życiu nie tak, to będziemy cały czas szukać jakiegoś rozwiązania, żeby dojść do miejsca, które nie istnieje. Więc mnie się wydaje, że to jest najbardziej niebezpieczne. I na tym ci nauczyciele żerują. Że na tym poczuciu, że na naszym poczuciu, najpierw na zaszczepieniu nam tego, że cały czas jest coś w nas do poprawy. No ale no, nie da się, wydaje mi się, że nie da się doprowadzić do sytuacji. Można oczywiście i na psychoterapii są rozmaite narzędzia do tego, żeby móc załagodzić pewne objawy, żeby móc się pogodzić z pewnymi rzeczami. Ale to nie jest tak, że to
ale po prostu... dobrej psychoterapii jest rzeczywistość. Zawsze.
Tak, tak, właśnie. Tam no właśnie o to chodzi. Więc, więc tu jest, to jest bardzo niebezpieczne oraz uzależnianie od tych kursów. Przecież no, ci bohaterowie mojej książki, i to też nie było żadnej selekcji, często też mi ludzie pytają, czy trudno mi było zdobyć materiał do tej książki. To jest moja 8. książka, nigdy nie miałam prościej, akurat w tym zakresie. To znaczy tak dużo po prostu ludzi, tak wielu ludzi z tego korzysta i tak wielu ludzi też nie ma problemu, żeby o tym mówić. I ludzie wracają na przykład 6., 8. raz na dany kurs do danego nauczyciela, bo ten mówi, że słuchaj, tu jeszcze musisz pomedytować, tu jeszcze, jeszcze trochę takiej energii kwantowej ode mnie podepnę ci. No i to są też ludzie, którzy mają dyplom psychologa. To są ludzie, którzy, mówię o tych nauczycielach teraz, nie? Że to też nie jest tak, że oni... gdzieś z jakiegoś niebytu. Są też tacy, co są z niebytu, ale często to są też osoby, które mają jakiś no, papier, który mógłby świadczyć o tym, że są w stanie nam jakoś pomóc, a oni po prostu uzależniają, bo muszą z czegoś żyć. Na takim kursie można dużo zarobić.
Ja już właściwie nie wiem, czy to jest wprost powiedziane w tej książce, czy to mi się wyświetliło w głowie, kiedy ją czytałem, ale miałem takie wrażenie, że to jest książka rzeczywiście, która jakby pokazuje, co się dzieje ze społeczeństwem, które jest, znaczy podlega bardzo silnym trendom laicyzacyjnym, prawda? Czyli laicyzujemy się, wychodzi ten kościół, ściąga się ten kościół, jakby kurczy się, jego wpływ na Polskę się kurczy i dobrze, ale co zostaje, prawda? I to jest bardzo interesujące, bo pani w gruncie rzeczy opisuje świat, który dalej jest na modelu katolickim.
Tak, bardzo fajnie też to podsumowuje, wydaje mi się, w tej naszej rozmowie w książce profesor filozof Piotr Augustyniak, który...
Tak, rzeczywiście on o tym
mówi. On o tym mówi właśnie, no to też jest człowiek, który też ma bardzo ciekawą historię, bo on sam też wyszedł z kościoła w takim sensie, że on był zakonnikiem, księdzem, znaczy zakonnikiem, tak? I już odszedł z tej instytucji, ma rodzinę, ale też bardzo wokół siebie, to ciekawe, jego książki też gromadzą taką społeczność właśnie ludzi, o których pan mówi, czyli takich, którzy wyszli już z tego kościoła, ale ta laicyzacja, ona jest w gruncie rzeczy pozorna, to znaczy być może...
Naskórkowa,
to znaczy, że to też jest w ogóle ciekawe, że cały czas, pomimo tego, że jest tak duży spadek osób, które... nie tyle chodzą do kościoła, co po prostu no, tak poważnie uczestniczą i w sakramentach i tak dalej, to jednak cały czas się mówi o tym, że jakby, jak duchowość to kościół. I teraz ci ludzie wychodzą i to nie jest tak, że oni się stają ateistami. Mhm. Ta laicyzacja jakby nie polega na tym, że nagle te osoby tracą...
Przenoszą te swoje oczekiwania i potrzeby na coś innego i to się nagle okazuje, że to właściwie ma być cudowność katolicka.
Tak.
Oni oczekują cudu, prawda? Ustawienia hellingerowskie, no to właściwie jest jakiś rytuał, który ma, w którym Bóg ma przemówić, czyli pole wiedzące.
Pole wiedzące, czyli Bóg, bo tak naprawdę to są takie, trochę się ta tam nomenklatura zmieniła, trochę te słowa są inne, ale one świetnie się tam wpisują, Bóg to miłość i modlitwa to myśl i tak dalej, ale dziękczynienie to wdzięczność, ale to w gruncie rzeczy to samo. No i teraz my, nam się wydaje, mówię też na przykład o sobie, bo ja też wyszłam z, już mnie z tą instytucją nie łączy nic z kościołem, prawda?
A kiedyś łączyło dużo,
bardzo
pani dużo.
Dużo
o tym mówi.
Tak, bo też jestem z bardzo katolickiej rodziny, byłam też w ruchu Światło Życie, w Oazie, byłam nawet animatorką, czyli przeszłam tą pełną formację i już formowałam następnych. Więc ja w ogóle, no to jest jeszcze dla takich osób, które wzrastały tak bardzo mocno we wspólnotach chrześcijańskich, wyjście jest jeszcze trudniejsze, niż po prostu, jeżeli się nadzwyczajnie chodziło do kościoła i traktowało go jako taką, no po prostu kulturową powinność.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo akurat ten aspekt jest bardzo mocno wybity na plan pierwszy z tej autobiograficznej nuty w tej książce, czyli takie nigdy więcej. Takie, o nie, tego to nie. Że ilekroć pani w tych swoich peregrynacjach dotyka czegoś, co przypomina ruch Światło Życie.
Bo dużo przypomina właśnie.
To mówi pani, o nie, tylko nie to.
Tak, to jest, chcę też powiedzieć, że nie mam jakiejś takiej silnej traumy z tym związanej, ponieważ
a
też...
Chyba ma pani.
Ale mam bardziej zmęczenie tym, bo że tak, bo to znaczy nikt mnie tam nie skrzywdził. Ja w ogóle też to ciekawe, że nie miałam, a naprawdę mam bardzo dużo i znajomych księży i jakichś tam kolegów, którzy wtedy byli ze mną w Oazie, dzisiaj są księżmi, ale ja akurat, jeżeli chodzi o na przykład jakiś wątek nadużyć, seksualnych, jakichkolwiek tego rodzaju. Nigdy akurat na szczęście mnie to nie dotyczyło. Niemniej, chodzi bardziej o taką...
Opresyjny świat.
Tak, tak. Właśnie ten, to co też mnie wybija, na przykład jak ja pojechałam na te szamańskie ceremonie kobiece i tam dress code był taki, żeby sukienki przywieźć. Ja powiedziałam, napisałam tej prowadzącej, że nie ma mowy. Będę jedyną kobietą w spodniach, ponieważ to jest właśnie dla mnie to przypomnienie tej takiej fascynacji zakonno-księżowskiej na temat tego, czym jest kobiecość, bo nam tam kazano nosić sukienki i sprawdzano, i spódnice długie sprawdzano w taki sposób, czy one są właściwe, że kazano nam klęczeć dziewczynkom i sprawdzano, czy ta spódnica bądź sukienka dotyka podłogi, bo jeżeli nie, to znaczy, że jest za krótka i należy to zmienić. Więc oczywiście dzisiaj to już tak, to nie działa w tej, znaczy w tych wspólnotach, bo tam mam jeszcze trochę znajomych i nawet o to ich czasami pytam, no bo po prostu trochę się też świat zmienił. Niemniej, tutaj mi to wybijało, ale też chcę powiedzieć, że w trakcie właśnie tych różnych moich doświadczeń związanych z dokumentacją do tej książki, takie flashbacki miałam stamtąd i przypominało mi to właśnie te różne wspólnotowe działania, ale co ciekawe, niektóre z nich jakby były pozytywne w tym sensie, że bo to jest trochę tak, że jak jest się w takich wspólnotach i dlatego ludzie też do tych wspólnot neoduchowych dzisiaj dążą, to ma się tam też jakąś nagrodę, jakąś przyjemność. I tą przyjemnością jest bycie we wspólnocie wspierającej. To znaczy, jest tam jakiś szef, który cię może denerwuje i który jest opresyjny, ale na przykład koledzy, koleżanki, to było takie wtedy dla mnie towarzystwo no, moich rówieśników, nastolatków, gdzie my nie tylko się tam modliliśmy i sprawdzaliśmy, czy mamy wystarczająco długie spódnice, ale też po prostu no, przeżywaliśmy tak. Wspólnie dojrzewanie jakieś. I tu jest trochę podobnie, tylko dzisiaj mam 40 lat i teraz trafiam do takiej wspólnoty na przykład szamańskiej, czy do wspólnoty, która uczy medytacji, satsangu, jakiejś niedualności, tego typu historii. I tam też my mamy moment, w którym zaczynamy rozmawiać o swoich problemach, o swoich jakichś lękach i nagle się okazuje, że on ma tak samo, ona ma tak samo. No i to jest też takie uzależniające, no bo myślisz sobie, kurczę, to ja chcę do nich, nie? I na tym to też, polega ta popularność, moim zdaniem.
Ale właśnie to jest ciekawe, że ten szamanizm, do tego się pani odnosi z jakimś, powiedziałbym, respektem. To znaczy, tam jest takie zdanie, że temu to się muszę przyjrzeć uważniej, bo to jest wielki temat. Z czego to się wzięło? Dlaczego akurat szamanizm panią jakoś tak, może nie przekonuje, ale traktuje go pani wyjątkowo na tle tego, z czym się pani zetknęła?
To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą ja jeszcze w tym roku już poza książką zupełnie, sama na własną rękę, chcę poznać lepiej i wybieram się na taki warsztat szamański.
Jednak coś zostało.
W sierpniu, tak. Coś tam jeszcze jest i jeszcze tam zostało, to możemy o tym potem porozmawiać. Natomiast z tym szamanizmem to jest też chyba po pierwsze tak, że tam widziałam, może też musiałabym jeszcze może szerzej na to spojrzeć, ale tam na tle innych ofert widziałam najmniej przekroczeń, takich, no właśnie, jak na ustawieniach, czy takich jak właśnie w tych manifestacjach, czy nawet na tych kursach medytacji, tu raczej widziałam taką, no dla mnie rzecz nieodkrytą zupełnie, bo w ogóle na przykład Kościół katolicki ten obszar ma kompletnie zaniedbany, czyli praca nad połączeniem człowieka z naturą, czyli jakieś uświadomienie mu, że jest jej częścią, a nie jest agresorem, który czyni sobie ziemię poddaną, co się w bardzo prostacki sposób przyjęło, to znaczy, że mogę ją niszczyć, prawda, bo sobie ją czynię. W szamanizmie zupełnie inaczej jest to przedstawiane, to znaczy, że jesteśmy bardzo tak na równi traktowani, znaczy mamy się traktować
naturę. Czyli chodzi o jakąś więź z naturą.
Tak, i to mi się bardzo spodobało, ponieważ ja w ogóle nie umiem tego. Ja się natury boję i chciałabym jakoś popracować nad tym, bo wydaje mi się, że to może być dla mnie też po pierwsze jakoś ciekawe, ale po drugie też po prostu pomóc mi na głowę najzwyczajniej w świecie.
A, w ten sposób.
Tak, tak. Tak,
to tak, aż tak,
tak
się
to
pani
widzę.
Boi tej natury?
Nie, może aż to, no, ciekawe, bo to natura jest duża, nie? To zależy czego, no
właśnie,
żywiołów. No właśnie, jadę na taki warsztat, który jest poświęcony no, pracy z żywiołami. No ciekawa jestem, czy wyjdę z tego żywa, no zobaczymy. Ale to jest rzeczywiście coś takiego, gdzie nie widziałam aż takiego, no właśnie takiego klasycznego mambo-dżambo, czyli prania mózgu, czyli takiego oderwania od rzeczywistości, gdzie na bardzo wielu odosobnieniach i warsztatach, na których byłam, słyszałam o tym, że moim głównym celem życia jest pokonanie własnego ego. To znaczy, że muszę się go pozbyć i stać się czystą świadomością. Albo przede wszystkim przypomnieć sobie to, że jestem czystą świadomością.
I to jest taki przeprany buddyzm.
No tak, to, bo to w ogóle jest taka bajaderka. To znaczy troszeczkę religii wschodu, troszeczkę buddyzmu, trochę takiej, no, jakiejś takiej pracy z ciałem, trochę Japonii, trochę Indii i to wszystko razem.
Filozofii kwantowej, fizyki kwantowej.
To jest już wspaniałe. No, aż poszłam no, do profesora Dragana, bo po jakąś radę, żeby mi kubeł zimnej wody na głowę wylał, bo, no, bo miałam takie poczucie, przecież większość z nas ze mną, że tak powiem, na czele, my no niewiele wiemy, ponieważ nie jesteśmy fizykami, na temat fizyki kwantowej, a jednocześnie ta fizyka kwantowa tak przez tę nową duchowość została zaciągnięta. Przecież no, te historie o tym, że możesz wymanifestować wszystko, to znaczy każdy scenariusz życia jest możliwy, tylko musisz wejść na odpowiedni, wejść w odpowiednią wibrację, czyli po prostu zacząć no, rezonować z tym, co ty chcesz mieć. I ci nauczyciele dają jako dowód, jako uwiarygodnienie tych słów, podają teorie kwantowe. Oczywiście te najprostsze, czyli ta teoria
nieoznaczoności,
superpozycji, czyli no, tego, że mamy ten, że załamuje się funkcja falowa w pewnym momencie, no i teraz, ale kiedy się załamuje? No wtedy, kiedy jest obserwator. Okay. Tylko, że ten obserwator to nie jest człowiek, który ma coś tam zaobserwować, tylko jest to urządzenie, które, jak tłumaczy zresztą profesor Dragan w mojej książce, no to jest po prostu, są obiekty, które, no nie, przynajmniej nie mamy żadnych dowodów na to, żeby mogły być przekładane na obiekty kwantowe, na obiekty widziane.
To nie jest tak, że fizyka kwantowa zaprzeczyła fizyce newtonowskiej. To nie jest tak do końca.
Tak, ale teraz tu już w ogóle mówimy o psychologii, prawda? No bo to jest zanektowane do takich mentalnych stanów, prawda? Więc oczywiście, żeby też być uczciwym, trzeba powiedzieć, że na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, są fizycy, którzy mają taką też potrzebę łączenia nauki z duchowością i oni proponują pewne teorie. No nawet sam Penrose zaproponował pewną teorię, która spotka się z dużą krytyką też środowiska, no ale mówię o tym, że no, świadomość może być kwantowa, tylko że nawet jeżeli to jest prawda, bo być może kiedyś to zostanie udowodnione, to na ten moment nie ma dowodów, ale można w to sobie jakby zagarnąć i powiedzieć, że my mamy na to dowód i ogłosić kurs za internetowy, tam nie wiem, za 800 zł, czy tam za 600 zł, na który przychodzi 2000 osób, byłam na takim kursie. Także to jest taka kwota.
Ale tu właśnie, na koniec, jakby przejdźmy do tego pytania, kim są ci wszyscy przywódcy, ci guru, ci specjaliści z internetu od duchowości, od rozwoju duchowego, od mindfulness, od wyższych wibracji i tak dalej, i tak dalej. Bo ten obrazek jest bardzo ciekawy. Pani o tym dużo w gruncie rzeczy nie pisze, to znaczy trochę te postaci się pojawiają. To nie jest ocenne, ale jest tam takie zdanie. Nawet w połowie nie są tymi, o których myślicie, że są.
Tak, i tutaj mówimy już o... to jest super ważna rzecz, ponieważ chciałbym też powiedzieć, że nie... Nie chcę oceniać ludzi, którzy z tego korzystają, bo sama też, jak słychać, z tego trochę korzystam. To znaczy, trochę medytuję.
Coś tam znalazłam.
Trochę sobie, tak, i mnie to pomogło. To znaczy, mnie też praca z manifestacją, ale rozumiano mnie jako kartka z afirmacjami. Ludzie mi płacą za to, że jestem, bo taką właśnie dostałam kartkę. Właśnie. Mnie to pomaga, ale pomocowo przy też psychoterapii, którą w tym samym czasie miałam, pomogła mi pewne... czy po prostu swój dobrostan polepszyć i nie uważam, że tam nie można znaleźć niczego wartościowego. Przeciwnie, są tam też takie elementy, które moim zdaniem mają sens. Tylko, że problem polega na tym, że w większości przypadków, zdecydowanie, ja myślę, że to jest jakieś, nie wiem, no 90%, to jest w ogóle najbardziej załamujące, ci nauczyciele duchowi nie są uczciwi. Nie w tym sensie, że wszystko, co mówią, jest głupie, tylko że sami siebie kreują na kogoś, kim nie są. I ja miałam, i tu jest też właśnie taka sytuacja, z którą ja się trochę mierzę tak też prywatnie z tym, ponieważ no, to, co jest napisane w moim reportażu, no jest wiedzą pozyskaną etycznie, w taki sposób, w jaki pozyskuje to dziennikarz, ale ja też pozyskiwałam wiedzę, no jak to się mówi, operacyjnie, prawda?
Tak.
No bo tak też się robi. Tak. Oczywiście pewnych rzeczy nie można wynieść, ponieważ to dotyczy na przykład życia prywatnego danej osoby i takie rzeczy się po prostu nie robi. Natomiast, chyba że istnieje, stoi jakiś tam interes społeczny bardzo, bardzo istotny. Tutaj tak nie było, tylko że ja tę wiedzę mam i ja wiem, że ci ludzie prywatnie żyją zupełnie inaczej, niż pokazuje ich wizerunek w internecie. To znaczy uczą o miłości, uczą o wdzięczności, o połączeniu się z energią wszechświata, o Bogu uczą, o tym, że tak naprawdę w życiu będzie ci się manifestować dobro, jeśli będziesz dobrym człowiekiem, a problem polega na tym, że w tym samym czasie zdradzają swoich partnerów, w tym samym czasie wypytują mnie o to, jakie zasięgi naprawdę mają, ma konkurencja, bo ja już to wiem, ile zarabiają tamci na kursach, zazdroszczą im i no po prostu jest to taka naprawdę klasyczna taka patologia po prostu, która wynika z tych no, niskich naszych wibracji jednak, czyli zazdrości, chciwości i tak dalej. Więc jeżeli nawet państwo chcecie korzystać z takich rzeczy, bo tak jak powiedziałam, mają to też swoje plusy, to pamiętajcie, że nie musicie dochodzić tam, gdzie idą ci nauczyciele, ponieważ oni sami tam nie są. No. Mm-hmm. Więc to jest, raz miałam taką sytuację, jak z jedną taką nauczycielką duchową, ja to też opisuję w książce, siedziałam i rozmawiam z nią, i mam takie bardzo silne poczucie, potem też rozmawiałam z ludźmi, którzy do niej jeżdżą, że ona naprawdę jest oświecona. To znaczy, że po prostu tak daleko mi do niej, a jednocześnie ona w ogóle nie jest taką osobą ani krzykliwą, nie jest celebrytką duchową, ale jednocześnie cały czas daje ci taki message, że jesteś jeszcze bardzo daleko, przyjeżdżaj do mnie, popracujemy nad tym. I to jest niebezpieczne, bo ludzie wydają mnóstwo pieniędzy na to, dziesiątki tysięcy złotych, biorą pożyczki na to, no. Więc żeby chodzić na takie kursy.
A czy to jest oferta, czy ma pani takie poczucie, że to jest głównie oferta dla kobiet i głównie kobiety są odbiorczyniami?
Tak, zdecydowanie. Jest jeden aspekt, to znaczy jedna taka usługa, nazwijmy to, w tym całym, tej całej zupie gęstej, bo zdecydowana większość to są kobiety, natomiast w przypadku medytacji oraz no właśnie tych takich satsangów związanych z tą teorią czy filozofią niedualności, to tam widziałam sporo mężczyzn. Natomiast, no to wtedy to bym powiedziała tak, na tych medytacjach to jakieś takie 70% kobiety, 30% mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o szamanizm, o ustawienie hellingerowskie, o pracę z energią, z podświadomością, z hipnozą, no to jest 80-90% to są kobiety. Ale podobno, tak też o tym rozmawiałam z profesorem Augustyniakiem, który mówi, że z kościołem jest podobnie. No jednak ten hard userkami są kobiety, bo one, no też kobiety chyba bardziej się interesują w ogóle tam taką emocjonalną stroną życia.
No to by było bardzo sympatyczne w sumie, ale ja mam wrażenie, że gdzieś tu rośnie takie pytanie, gdzie są mężczyźni i co oni robią, prawda? I to jest takie pytanie trochę niepokojące.
To prawda.
Bo to nie jest tak, że oni nie mają tych potrzeb. Oni też je mają, tylko pytanie, co z nimi robią. I czy to oznacza, że siedzą w domu i piją? Możliwe.
Myślę, że tak. Na szczęście pojawia się, bo też chcę powiedzieć, że pojawiły się kręgi męskie, które o tyle są moim zdaniem ciekawą propozycją, że tam, bo wiem od mężczyzn, którzy uczęszczają do tych kręgów, tam nie ma właśnie tych wątków ezoterycznych, tylko raczej to jest no, taka grupa wsparcia. I oczywiście mężczyźni tam bardziej jest na działaniu to oparte. Czyli tam, nie wiem, idziemy morsować, tam idziemy do sauny, a potem siadamy i sobie gadamy. Więc nawet mój redaktor, który był bardzo ciekawy, jak też redagował moją książkę, czy istnieją na przykład męskie kręgi. No i udał się do takiego kręgu i on powiedział mi, że to też było takie, ja sobie to bardzo zapamiętałam, może to też jakąś refleksję obudzi u państwa, że głównym tematem takiego kręgu, on po prostu tak totalnie przypadkowo, no pierwszy z brzegu, że tak powiem, tak, do którego mu poszedł, to był temat ojcostwa, to znaczy faceci mieli w końcu taki moment, żeby w rzeczywiście takich sprzyjających okolicznościach, w jakimś takim zaufaniu, móc porozmawiać o swoich problemach i wyzwaniach wynikających z no, po prostu faktu bycia ojcem oraz w związku z problemami, które mają z własnymi ojcami. Więc to był taki dominujący temat na te kilka godzin rozmowy, co też pokazuje, że jest taka potrzeba, tylko nie ma miejsca dla mężczyzn do tego, by swobodnie, bez wyśmiania, bez jakiegoś takiego, a dobra, tam, tak, co tam w robocie, żeby móc o tym porozmawiać.
To słynne... Słynny dowcip budowlańca, co tam młody w weekend, nie?
No o, właśnie. No, no. No tak, tak. I to jest... Tak, więc myślę, że też mężczyźni dlatego na przykład mają taką większą może chęć, odwagę korzystać z tych na przykład kursów, czy jakichś takich odosobnień medytacyjnych, bo tam no rzeczywiście nie mówi się aż tak dużo, można sobie tak po prostu posiedzieć, dostać narzędzia do tego, by no gdzieś te swoje, no ten kołowrotek w głowie trochę wyłączyć, powstrzymać. Przy czym też chcę od razu powiedzieć, że medytacja nie jest dla każdego. Ludzie, którzy są w kryzysie psychicznym i takich ludzi też widziałam na odosobnieniach i żaden z prowadzących nie powiedział, żeby na przykład jednak opuścili ten warsztat albo w ogóle
nie
pytali o to. Ludzie, którzy są w kryzysie psychicznym, którzy mają zdiagnozowane też zaburzenia osobowości, którzy są, nie wiem, w jakimś epizodzie też ciężkim psychicznym, nie powinni z tego korzystać, ponieważ to może jeszcze wzmóc te objawy, które mają, ale rzadko kiedy o tym się mówi. To jest w ogóle niesamowite, bo jak pisałam tam parę lat temu taką książkę o fenomenie Anny Lewandowskiej, pojechałam na jej obóz sportowy, żeby tam wcieleniowo sprawdzić, o co chodzi, co to za kościół Anny Lewandowskiej się tam zbiera, to nawet ona wymagała przed przyjazdem tamtego, żebym miała badania lekarskie i zaświadczenie od lekarza, że ja mogę w ogóle w takim obozie uczestniczyć, a tutaj nigdy to się nie wydarzyło.
Ciekawe.
Nikt nigdy nie zapytał, czy ja jestem osobą zdrową psychicznie, czy ja się nie leczę na coś, czy ja nie biorę jakichś leków na przykład psychotropowych. Więc to jest też cały obszar, który jest niebezpieczny po prostu.
No tam jest trochę sugestii, że to, co proponują, jest pewnego rodzaju uzdrawianiem, prawda? I to jest dopiero niebezpieczne.
Tak. Uzdrawianie poprzez myśli, uzdrawianie poprzez ustawienia hellingerowskie. I rzeczywiście ludzie się czują po tym lepiej. Nie wszyscy, ale dużo się osób czuje. Tak, tylko ona się czuje przez 3 dni lepiej, bo ma katarzis, bo ma oczyszczenie i nadzieję na to, że energia została na tyle poruszona w rodzie, że już teraz ten ojciec nie będzie pił na przykład, nie? Albo przeprosi tam matkę za zdradę, albo matka za coś tam. No a potem to się nie dzieje na przykład i przychodzi się kolejny raz.
Monika Sobińgórska, autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia, była Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.